Storybox przedstawia Katarzyna Kielecka-Masłocha Piętno dzieciństwa. Czyta Joanna Domańska. Tacie, który nauczył mnie bawić się słowami, latami kształtował moje poczucie humoru i wyobraźnię oraz zasiał we mnie miłość do książek. Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem. Niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest. Agnieszka Osiecka, Nie jesteś sama. Prolog. Człowiek dorastający w otoczeniu muzyki klasycznej powinien być czuły i wrażliwy. Muzyka łagodzi obyczaje, koi, porusza zmysły i oczyszcza. Budzi emocje i wyciąga je na wierzch. Otwiera serca, zachęca do zwierzeń i wzruszeń. Podobno nawet stymuluje rozwój mózgu i umiejętność logicznego myślenia. Podobno. Bardzo chciałbym w to wierzyć. Nienawidziłem muzyki od dziecka. Chorobliwie, niemożebnie wykraczając poza wszelkie granice zwykłej, niewinnej abominacji. A już w szczególności nie znosiłem Bizeta, którego na okrągło i do znudzenia zwykł słuchać mój ojciec. Kiedy późnym popołudniem wracał do domu, pierwsze kroki kierował do gabinetu, gdzie na zabytkowej, ciężkiej, intarsjowanej komodzie z ciemnego drewna trzymał ulubiony sprzęt muzyczny. Ów sprzęt zmieniał się z biegiem lat. Był coraz bardziej nowoczesny i donośny, uzbrojony w potężne kolumny nagłaśniające, rozstawione tak, by dźwięk otaczał słuchacza ze wszystkich stron, potęgując wrażenie, że tkwi się w pułapce bez wyjścia. Komoda i bizet, nieodłączny duet, to wartość stała gabinetu. W sumie ojciec też się nie zmieniał. Od najmłodszych lat spędzałem tam całe godziny. Nie wynikało to z mojej decyzji ani wyboru. Nie stanowiło też efektu troski ojca, ani jego chęci pogłębiania relacji z jedynym ukochanym synem. Po prostu niezbędny był mu ktoś, na kim mógłby odbijać stres, rozczarowanie i niepowodzenia. Dosłownie i w przenośni. Kiedy tylko zjawiał się na podjeździe przed domem, biegłem do okna sprawdzić, czy jest sam. Jeśli przywoził jakąś kobietę, byłem wygrany. Wracałem do swoich zajęć z poczuciem, że sprzyja mi szczęście. Wiedziałem, że w ogóle nie będzie pamiętał o moim istnieniu. Jeśli jednak z auta wygrzebywał się tylko on, zrezygnowany porzucałem wszelką inną aktywność, przysiadałem na szczycie schodów tuż przy drzwiach do mojego pokoju i czekałem, aż mnie zawoła. Wołał za każdym razem, bez wyjątków, choć nie zawsze natychmiast. Wolałem zachować czujność, bo znacznie lepiej było usłyszeć za pierwszym razem. Wówczas należało jak najszybciej zejść, zameldować się w gabinecie i złożyć zwięzłe zeznanie z całego dnia. Oczywiście nie chodziło mu o bzdury w stylu, co jadłem na obiad, czy dobrze bawiłem się z kolegami, albo jaką oglądałem kreskówkę. Szło o konkretne informacje w zakresie zdarzeń, które mogłyby ojca zasmucić. A smuciło go wszystko. Zgubiona bluza, potłuczony talerz, pała w dzienniczku czy sprzeczka z kolegami. Nawet pęknięta podeszwa w bucie albo urwany suwak od zimowej kurtki mogły stać się powodem jego frasunku. Każdy taki kłopot ojciec musiał z siebie strząsnąć, bo kumulowanie negatywnych myśli i wrażeń jest bardzo niewskazane. On o siebie dbał, więc strząsał za pomocą otwartej dłoni lub paska od spodni. Prosto w moją twarz lub plecy i pośladki. Najchętniej tak i tak, żeby zapewnić sobie pełne spektrum relaksu. Podstawowy schemat nie był skomplikowany. Wchodziłem do gabinetu, stawałem naprzeciwko biurka, przy którym już siedział i w pełni opanowanym głosem o wszystkim mu donosiłem. Ojciec milczał. Kiedy kończyłem, wstawał, podchodził do mnie powoli, zwykle dwa razy uderzał w twarz, po czym zaczynał rozpinać pasek. Wówczas należało możliwie szybko odwrócić się do ściany, pochylić lekko do przodu, opierając o nią ręce i ze stoickim spokojem przyjąć na zadek to, co sobie umyślił. Teoretycznie im grzeczniej stałem, tym szybciej kończył. Chociaż bywało tak, że niezależnie od wszystkiego ponosiła go fantazja i trzepał bez umiaru, aż go rozbolała ręka. Kiedy kończył swoją rozrywkę, odwracałem się i ze spokojną miną czekałem, aż pozwoli mi wyjść. Standardowo zwalniał mnie od razu, jednak niekiedy musiałem czekać na baczność długie minuty, żeby sobie o mnie przypomniał i wygłosił sakramentalne „wyjdź”. Podczas bicia nie myślałem o niczym, całą swoją dziecięcą wolę kierując na to, żeby nie wydać żadnego dźwięku ani się nie skrzywić. By zachować skupienie, usiłowałem liczyć uderzenia i zbierać je w szersze kolekcje. Chwiejąca się mocno średnia tygodniowa składała się mniej więcej z 20 uderzeń pasem, corocznie oscylowało w granicy 1000. I choć różnice między poszczególnymi dniami potrafiły sięgać nawet 100% w obie strony, wynik roczny był w miarę stały. Może ojciec czuł, że musi wyrobić jakąś normę? Grzmotnięć z liścia otrzymywałem znacznie mniej. Pewnie bardziej męczyła mu się przy tym ręka, albo miał obawy, że zostawi rzucający się w oczy ślad. W każdym razie zupełnie nieświadomie przyczynił się do mojej przyjaźni z matematyką i dbał, żeby nie zabrakło mi materiału do kolejnych wyliczeń. Jeśli nie miałem pomysłu na donosy, zgłaszałem po prostu, że nie zdarzyło się nic. Absolutnie nie oznaczało to wolności. Przykazywał mi wówczas usiąść na krześle obok biurka i jeszcze raz się zastanowić. Trwałem zatem bez słowa i niemal bez ruchu, dopóki się nie odezwał. Czasem godzinę, czasem dwie. Zależało to głównie od tego, ile miał roboty i jak mocno skupiał się na swoich niezrozumiałych dla mnie zadaniach. Krzesło, które służyło mi do tego zastanawiania się, było zwyczajnym, nielitościwym kawałem drewna bez miękkiej materiałowej wyściółki. Już po pół godzinie okropnie odgniatały się pośladki i człowiek marzył tylko o tym, żeby zerwać się ze smyczy i biec gdziekolwiek, byle jak najdalej. Tymczasem zerwanie się groziło niezmiennie pozycją twarzą do ściany i smagnięciami paskiem za niesubordynację. Moje dzieciństwo utkane było niekończącymi się kalkulacjami. Czy bardziej opłaca się odstać ten krótki czas pod ścianą, czy odwalać przydługawą odsiadkę na twardym krześle? Od czasu do czasu, kiedy się wyjątkowo spieszyłem i zależało mi na szybkim odzyskaniu wolności, udawało mi się zdobyć na odwagę i wymyślałem jakieś durne, nieprawdziwe przewinienia, żeby od razu zakończyć to towarzyskie spotkanie ojca z synem. Zwykle jednak siedziałem bez ruchu jak trusia i zatapiałem się we własnych myślach. Nawet nie wiem, czy z chęci uniknięcia bólu, czy po prostu w ramach filozoficznej rezygnacji. Moje krzesło stało naprzeciwko komody. Na niej umieszczona była wieża stereofoniczna, która zawsze trawiła w swych przepastnych trzewiach którąś z ulubionych płyt ojca. Z głośników rozmieszczonych w kątach pokoju grzmiał bizet. Nienawidziłem każdego dźwięku, każdej nuty, wszystkich bez wyjątku cholernych taktów. Starałem się go nie słuchać, lecz wwiercał się w mózg przez zdradzieckie drgania lekkomyślnych błon bębenkowych. Przenosił się przewodnictwem kostnym przez bezbronne elementy mojego szkieletu. Miałem wrażenie, że włazi we mnie do środka przez każdy niedość strzeżony por w skórze. Znałem na pamięć już wszystko. Poławiaczy pereł i symfonię cedur byłbym pewnie w stanie nucić nawet we śnie, gdybym się tego tak strasznie nie brzydził. Carmen przyjmowałem równie chłodno, co jej pierwsi widzowie ponad 100 lat przede mną na scenie paryskiej Opera Komik. Wprawdzie im nie pasowała treść libretta, a mnie okoliczności słuchania, jednak efekt był taki sam. Niezależnie od talentu artysty i jakości jego dzieł, Bizet był u mnie skreślony na wieki. Aby odwrócić uwagę od doznań słuchowych, skupiałem wzrok na bajecznych widokach, jakie miałem przed oczami. Były niemal na wyciągnięcie ręki, na komodzie mniej więcej 1,5 metra ode mnie. Wtedy nie miałem pojęcia, ile ten mebel jest wart. To się nie liczyło. Przez wszystkie kolejne spędzane w bezruchu kwadranse wydawał się moim jedynym przyjacielem, towarzyszem i powiernikiem. Całkowicie bezcennym. Był w zasadzie sekretarzykiem, chociaż chyba nie znałem wówczas tego słowa. Na zawsze pozostał już dla mnie komodą. Wyposażono go w dwie potężne nóżki w kształcie lwich łap z wyraźnie narysowanymi pazurami. Przez całą szerokość ciągnęły się 3 głębokie szuflady z falistymi frontami, bogato zdobione intarsjami. Przedstawiały dziwne, fascynujące mnie wówczas obrazy walk ze smokami, wilkami, lwami i jakimś dzikim, demonicznym ptactwem. Chyba inspirowane mitologią. U stóp dzielnych herosów gęsto padało zwierzęce truchło, bo bohaterowie byli niezmordowani i niezwyciężeni. Po bokach twórca mebla upchnął beztroskie i sielskie zdobienia roślinne, łagodzące tę brutalną i krwawą jatkę. Idealne odbicie mojego życia w zamożnym, dostatnim domu otoczonym pięknym i zadbanym ogrodem, w którego sercu pośród szlachetnie brzmiących decybeli i bezcennych antyków toczył się codzienny koszmar. Nadstawka na komodzie stanowiła coś na kształt otwieranego schowka. Ojciec czasem wstawał od biurka i uchylał drzwiczki sekretarzyka, żeby sięgnąć coś ze środka. Gapiłem się wówczas zachłannie, by jak najwięcej uchwycić i zarejestrować. Było tam 10 szufladek. Na każdej znajdowała się ozdobna gałka do pociągania i kontynuacja scen z dużych szuflad na dole. Z początku za każdym razem, gdy udało mi się ujrzeć to tajemnicze wnętrze, starałem się zapamiętać zdobienia jednej wybranej szuflady. Po paru latach znałem już wszystkie na pamięć. Jednak i tak łapczywie łowiłem je wzrokiem, bo stanowiły moją jedyną rozrywkę. Na klapie sekretarzyka, gdy pozostawała zamknięta, nie działo się nic ciekawego. Same miejskie pejzaże, budynki, drzewa i tego typu duperele. Nie zdawałem sobie sprawy, że ta komoda to autentyk, XVIII-wieczne barokowe cudeńko, którego nie powstydziłoby się przyzwoite muzeum. Dla mnie była to odskocznia i raj. Własna, prywatna armia, która nieustannie, minuta po minucie, toczyła w dziecięcej wyobraźni bój z największym demonem i wrogiem. Na okrągło wyświetlane w głowie sceny, w których ojciec padał martwy niczym zwierzęce ścierwo u stóp herosów z jego własnej komody, stanowiły dla mnie marną, lecz jednak pociechę. W każdym razie pozwalały mi zabić czas, który tam spędzałem, i nie popaść w obłęd z nudów. Pozostaje pytanie, czy nie spaczyły mi psychiki. Wtedy jednak wcale się tym nie przejmowałem.